Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.inpuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
7:35, a teraz jest z nami zapowiadany gość, pan Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta w Polsce 24, także tygodnik sieci w polityce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No dobrze, no to temat jeden, czyli kwestia przetrwania rządu, czy przetrwania premiera Donalda Tuska. Wczoraj była zapowiedź, premier Donald Tusk jakby miał udzielić jego gabinetowi wotum zaufania, ale ostatecznie ten termin został przeniesiony. No i mamy sporo takich ciekawych komentarzy, czy to polityków na przykład PSL-u. Jak wygląda ten plan B premiera Donalda Tuska?
Przetrwać i zwalić winę na innych. Tutaj gra wewnątrz koalicji trochę tego dotyczy, kto będzie winny tej porażki, bo faktycznie, no, tak jak napisano tam w niektórych prorządowych komentarzach, i to chyba pani Mucha też użyła tego sformułowania, mieli wszystkie narzędzia, które pozwalałyby wygrać normalnie. Mieli całą siłę władzy, można pokazywać sprawczość. Mieli kandydata, który był otrzaskany, rozpoznawany, też dysponował sporym zapleczem, już miał pewne doświadczenie kampanijne, jest zawodowym politykiem. Mieli potężne wsparcie mediów, które nie cofały się dla nich przed absolutnie niczym, także potwornym hejtem i takim no, śmieciowym wręcz po prostu towarem, który rzucały na rynek. No, a mimo wszystko Rafał Trzaskowski poległ i ta porażka wymaga rozliczenia. Znaczy, takie porażki się nie zdarzają. Ktoś musi być ich winien. I tutaj są dwie tezy, kto. No, albo słaby kandydat i miał słabą kampanię, albo zapłacił za to, że stał za nim Donald Tusk, który się nawet nie ukrywał, tylko bardzo wyraźnie na pierwszy plan wychodził. Więc tutaj chodzi o to przerzucenie winy. Czy tutaj będzie jakiś większy skutek? Rozumiem, też jest takie pytanie. Czy innymi słowy, jaka jest szansa na pewne przesilenie rządowe? Ja uważam, że dobrze, że opozycja próbuje wejść w tę szczelinę możliwości i ta propozycja powołania rządu technicznego jest takim kołem ratunkowym rzuconym ewentualnie niektórym politykom koalicji, żeby zmienili front. Wprost pewnie przy PiS-ie stanąć dzisiaj nie mogą, ale właśnie taka śluza w postaci rządu technicznego, coś co nie jest przejściem do opozycji, może dla niektórych być atrakcyjną ofertą. Sądzę jednak, że finał będzie taki, że ten rząd przetrwa. On ma większość w tym parlamencie, to jest większość dość solidna. To są posłowie może dzisiaj niezachwyceni już Tuskiem, nie wierzący, że to jest projekt, który działa, nie rozumiejący, że tam nie ma żadnych ambicji, żadnego planu, że tam słowa się po prostu nie dotrzymuje. No, przypomnę, że niedawno Tusk zapowiedział, że za chwilę pójdzie ileś ustaw deregulacyjnych, nic nie poszło. Tak?
Ale teraz premier ogłasza nowy impet, to już któryś raz, natomiast tak, teraz ogłasza, że się wezmą do roboty i będą duże...
Sugerując, że ma doświadczenie w łamaniu prawa, obrzydliwe i nie mogąc się zdobyć nawet na gratuluję panie prezydencie Karolu Nawrocki. Zresztą patrzę dzisiaj też prasa rządowa, prorządowa, no też używa takiej frazy Karolu Nawrocki, takie perty, ten wstrętny atak na córkę. No niestety kampania hejtu będzie komunikowana. Zatem powiem tak, no będzie rządziło nami bagno. Użyłam tu pojęcia z okresu po rewolucji francuskiej, kiedy mieliśmy prawicę, lewicę i bagno po środku. I to bagno właściwie to nic tam nie reprezentowało. I u nas będzie podobnie. No są posłowie, którzy po prostu chcą trwać i oni będą chcieli teraz się nażreć maksymalnie dużo bez żadnego planu. Takie niesterowne bagno. Bardzo zły czas będzie tu pod tym względem jakości rządu w Polsce.
To prawda i wspomniał pan o tym chyba już takim najgorszym ze wszystkich elementów, bo kiedy mówimy o ataku na niewinne, tak naprawdę, no, niezaangażowane dziecko, ma to takie znamiona czegoś wręcz obrzydliwego i takimi słowami to trzeba nazywać. Natomiast też, żeby oddać prawdzie, pojawiły się takie głosy po lewej stronie bardzo mocno potępiające. To była część, oczywiście jakaś część głosów, ale też jest to częścią prawdziwej opowieści, potępiające ten atak i wręcz z takim apelem wprost, aby nigdy w życiu nie atakować atakować dziecka. No ale teraz już w takim razie przejdźmy do nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. Tutaj pojawiły się takie informacje, że Karol Nawrocki odmówił Jarosławowi Kaczyńskiemu zatrudnienia Marka Kuchcińskiego w Pałacu Prezydenckim. Przemysław Wipler z Konfederacji stwierdził, to nie jest plotka. Jakim prezydentem właśnie będzie Karol Nawrocki? No i pytam tutaj też w kontekście taką podmiotowość i ewentualne też no, taką ewentualną niezależność od Prawa i Sprawiedliwości.
To ciekawe są doniesienia, bo ja rozmawiałem w wieczór wyborczy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, taką miałem okazję dość długo i muszę powiedzieć, że nie jest to chyba polityk, który dzisiaj będzie mówił prezydentowi elektowi, że kogo ma zatrudnić w kancelarii, że to ma być Marek Kuchciński, że już mu jakąś listę przedstawił. Nie, to tak naprawdę wyglądało nie będzie. Myślę, że tutaj tak też to nie wyglądało w sytuacji prezydenta Andrzeja Dudy, który sobie też sam kancelarię przecież umeblował. I jeśli myślę, jakieś prośby w tej chwili spływają do Karola Nawrockiego, to pamiętajmy, że to dopiero sierpień objęcie urzędu. To myślę, że to są prośby ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, no, który iluś ludzi w pałacu może chcieć zatrzymać. Pewnie zresztą świetnych, doświadczonych, no ale to jest jakiś temat do rozmowy. To jest oczywisty temat, który może budzić napięcia, więc te media zakłamane będą tutaj już kreowały fakty rzekomego konfliktu i tak dalej. Jak spojrzymy na to, w jaki sposób prezes Jarosław Kaczyński zarządzał państwem, on kierował przecież całym państwem jako centralny ośrodek dyspozycji politycznej, to on nigdy ludziom, którzy kierowali poszczególnymi instytucjami, nie meblował ich najbliższego otoczenia. Może, jak to w polityce, czasami miał jakąś prośbę. A to są takie prośby, prawda, wynikające z codziennego funkcjonowania. Może jest jakiś szczególny odcinek, na którym rzeczywiście trzeba by, nie wiem, jakoś mieć kanał komunikacji lepszy, albo jest ktoś jakoś bardzo zasłużony, jak rozumiem, i można wtedy poprosić, żeby go gdzieś tam, no użyję tego słowa, przytulić. Ale nigdy nie meblował nikomu urzędu. Także prezydentowi Andrzejowi Dudzie, także prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. No nikomu nie meblował urzędu i nagle teza, że on ma chcieć meblować urząd Karolowi Nawrockiemu. Prezes Jarosław Kaczyński to bardzo inteligentny, doświadczony polityk i on, wybierając doktora Karola Nawrockiego, myślę, że miał też taki już obraz tego, jakim prezydentem mógłby być pan Karol Nawrocki. Wiedział, że chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej pan prezes Nawrocki nie pozwolił sobie na to, żeby mu jakaś jedna czy druga partia matka coś tam narzucała, i ten zestaw jakby najbliższych współpracowników był jego zestawem. Czy jest politykiem, który czasem potrafi być elastyczny, czy działaczem, teraz politykiem? No tak, ale nie, ja sądzę, mówiąc, że to są absolutnie bzdury, że w ogóle myśli w ogóle są zupełnie nie tam. To nie jest tak, żeby jakby stado wygłodniałych pisowców się teraz rzucało na Karola Nawrockiego i miało jeszcze szansę, gdyby nawet się rzucało, to miało szansę na to, że on to jakoś tam im odda wszystko. To jest naprawdę bardzo silna osobowość. Ja sądzę, że tutaj pytania dotyczą raczej tego, jaką politykę on będzie tutaj prezentował. Zresztą, proszę państwa, no, posady w kancelarii prezydenta, no, w takim sensie życiowym, zarobkowym, no, one nie są jakoś specjalnie atrakcyjne. One są prestiżowe, oczywiście. One są prestiżowe i tam jest pewnie z 15 takich stanowisk ministerialnych, doradczych, na których warto być, jeśli jest się politykiem. Ale to są wymysły, moim zdaniem. To są wymysły, z tego co ja wiem, absolutnie nie ma tu żadnych konfliktów, nie będzie tych konfliktów i zarówno ten ośrodek wokół i sam pan prezes Jarosław Kaczyński mają świadomość, że tutaj jest prezydent elekt i on jest prezydentem elektem, i zarówno doktor Karol Nawrocki też ma świadomość, że komuś coś zawdzięcza, ale to nie oznacza, prawda, jakiegoś dyktatu. No, jak się komuś ułoży kancelarię, to ta kancelaria nie działa. Więc ja uważam, że to są po prostu wymysły. Tak jak bardzo wiele ich było w tej kampanii. Oni próbują teraz znaleźć, taka ostatnia nadzieja, prawda, białych, no, że może jest jakaś szczelina, może się na końcu pokłócą, może my tego Nawrockiego jakoś tam przejmiemy, tak jak kiedyś Banasia. Bzdury kompletne i nic takiego się nie zdarzy.
To jeszcze na zakończenie, tylko mamy dosłownie dwie minutki. Pewnie okay. Dotarła do pana informacja. OBWE skrytykowało Polskę za kampanię w sieci. No, generalnie jakby uznają wynik wyborów, ale mają kilka zastrzeżeń. Między innymi krytykują działania NASK. To taki krótki komentarz jeszcze do tej sprawy.
Tak, tutaj dużo trupów w tej szafie kampanijnej jest i myślę, że to trzeba wyjaśnić. No, NASK się całkowicie skompromitował. NASK w pełni przejęty przez obóz rządzący. Tam była czystka do kości. Tam wyrzucono świetnych fachowców. I to miało być chyba takie narzędzie, które miało pozwolić, nie wiem, kryć, albo też potem, pamiętajmy o ustawie kagańcowej, to trzeba wyjaśnić. Skąd były pieniądze na te lewe spoty, to trzeba wyjaśnić. Mam nadzieję, że się dowiemy, ile godzin, bo plotki dochodzą, że to w parę godzin rzekomy materiał śledczy o przyszłości Karola Nawrockiego jeden z portali pisał, znaczy z palca wysysając. Znaczy to jeśli tak było, to ci ludzie muszą odejść z zawodu. Bo można się pomylić, ja się też często mylę. Jesteśmy dziennikarzami, dziennikarze się mylą. Nie jesteśmy, i to trzeba uczciwie mówić, nie jesteśmy tutaj idealni. Natomiast jeśli ktoś w końcówce kampanii wyborczej wysysa z palca sobie rzekomych informatorów o przeszłości kandydata na prezydenta, stawiając mu straszliwe zarzuty, a takie w tej chwili informacje krążą w środowisku dziennikarskim, że tak powstawał tamten materiał, no to ktoś taki powinien odejść z zawodu. Znaczy, jeśli my jako dziennikarze tego nie wymusimy, że za takie rzeczy jest kara, no to znaczy, że jesteśmy już jakimś szambem, w którym za chwilę wstyd będzie funkcjonować. I te rzeczy, które się w kampanii złe zdarzyły, będziemy musieli wyjaśnić i będziemy musieli dojść do prawdy. OBWE dotyka tylko czubka góry lodowej, no mierzy jakieś tam podstawowe parametry, ale to, co wyrabiała Neo TVP, to był po prostu absolutny skandal. No, tam nie było śladu debaty merytorycznej, tam nie było śladu jakiejś uczciwej rozmowy, tam bawili się w zastawianie pułapek na kandydata konkurencji, czy najpierw w Końskich, czy potem w czasie tej drugiej debaty. No, oni kadrowali w trakcie debaty Nawrocki-Trzaskowski tak, że Nawrocki wyglądał na niższego, a Trzaskowski na wyższego. No naprawdę shame on you, po prostu jesteście ludźmi, którzy zachowują się tak jak ci komunistyczni cenzorzy, którzy w trakcie wizyty Ojca Świętego pokazywali dwie starsze panie siostry zakonne, żeby nie było tych milionów widać. No takich rzeczy robić nie wolno. I ta lista tych rzeczy, które zrobiliście, to po prostu na biurkach uczciwych ludzi jest i funkcjonuje. Ale powiem na końcu, jak mam jeszcze 5 sekund, że to historyczny moment, historyczna chwila, naprawdę obroniliśmy Polskę. Ja wszystkim z Państwa, wszystkim słuchaczom, którzy się przyłożyli w jakikolwiek sposób, czy gdzieś angażując się, czy nawet po prostu idąc na wybory i głosując za Polską, bardzo, bardzo za to dziękuję.
Tak jest, bo te podziękowania na pewno się należą. To jeszcze na zakończenie, tylko naprawdę minutkę, bo będzie moim gościem również dzisiaj profesor Przemysław Czarnek. On ostatnio wszedł w taką ostrą dyskusję, to chyba było w Trójce, ale jeszcze sprawdzę, jeżeli bym przekłamała.
Tak, to była Radiowa Trójka.
Radiowa Trójka. No i właśnie, tam była między innymi taka mocna debata dotycząca upolityczniania mediów. To na zakończenie do pana takie pytanie, czy pan zgodził się z taką opinią, że media publiczne powinny być jednak bardziej niezależne i tutaj odwołując się i do tego, co działo się częściowo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo te zarzuty też się pojawiały i tam czas, prawda, antenowy. I czy media publiczne powinny być mniej podległe politykom, aby uniknąć także takich sytuacji, jakie miały miejsce w tym pewnie średnio rzetelnym wywiadzie właśnie w Radiowej Trójce, który mogliśmy oglądać.
Ja powiem tak, no, czy media publiczne mogłyby być na przykład nie podlegać politykom, ale na przykład mogłyby podlegać Jackowi Żakowskiemu, bo taki pomysł establishment miał, że oni to wyrywają z łap polityków i tworzą taką radę mędrców, w której jest Agnieszka Holland, Adam Michnik. Znaczy pani redaktor albo słuchacze to kupują, to no, też może być forma kontroli politycznej. Ja myślę, że był pewien układ do tej pory taki, że jednak media publiczne są rzeczywiście upolitycznione, natomiast one pełnią taką rolę też narodową, państwową. Są, ja byłbym za modelem takim, że one, tak, mówimy uczciwie, że kto ma władzę, ten ma media publiczne i one mają za zadanie kontrolować, znaczy mają za zadanie być takim realizatorem misji. Bo ta misja jest zarówno w tej sferze kultury, w tej sferze historii, to wszystko, co pod pojęciem misja edukacji rozumiemy, ale czasami na przykład przyjeżdża ważny premier i tam trzeba pokazać to spotkanie. Media komercyjne w całości tego nie są w stanie. Jest wiele zadań, których nie widzimy, a których świat polityki rozumie jako istotne i których spełnienia oczekuje od mediów publicznych. Natomiast myślę, że media publiczne, czy te teraz, czy w przyszłości, czy w przeszłości. No, w przeszłości było trochę inaczej, bo nie było, pamiętajmy, konserwatywnych mediów prywatnych. One teraz powstały, to trochę zmieniło krajobraz. Ale patrząc do przodu, to ja uważam, że one powinny unikać wchodzenia za mocno na ten front polityczny. Jakieś tam konotacje mogą mieć i uważam, że kto ma władzę, powinien brać media publiczne. Powinniśmy się tak umówić, będzie to czystszy układ niż ta hipokryzja, która jest w tej chwili. No wiem, że może kogoś tam szokuje, ale w apolityczne media przy takim upolitycznieniu elit i establishmentu, to ja absolutnie nie wierzę. Dziś hasło odpolitycznienia mediów publicznych oznacza: prawica nigdy nie dotknie tego ekranu. Propolscy dziennikarze nigdy tego ekranu nie dotkną i ja się na to nie godzę.
Powiedział pan Michał Karnowski, dziennikarz publicysta w Polsce 24, także w Polityce i Sieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia, dziękuję.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.